Dane. W stronie. Za chwilę będę chciał, drodzy, mówić właśnie o tym samym rozdziale, który, o 15 rozdziale Ewangelii Jana, który przed chwilą przeczytał jeden wiersz Andrii. I udowodnię wam to, że zaplanowałem to zanim za chwilę. Że Bóg mi to powiedział, to zrobić, zanim Andrzej jeszcze to mówił, ale spokojnie, zaraz do tego dojdziemy. Andrzej mówił, że Bóg kocha sprawiedliwych, nienawidzi bezbożnych. A ja dzisiaj mam pytanie dla nas, takie ogólne. Czy chciałbyś być kimś szczególnym dla Boga? Powiem wam, dlaczego zadaję to pytanie. Bóg kocha wszystkich ludzi. Pisał jest, że Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, wszystkich ludzi kocha. Ale kiedy czytam Biblię, widzę, że nie wszystkich kocha jednakowo, że są ludzie, którym daje więcej, dla których chce więcej jeszcze różnych rzeczy. I ma takich szczególnie umiłowanych, takim, których daje więcej, wprowadza ich bardziej w swoją obecność, ma bliższą relację. I powiem wam, tu nie chodzi o to, że są ludzie zbawieni i niezbawieni. Są ludzie, którzy są w Królestwie Bożym, a nie są w Królestwie Bożym. Ale są ludzie, którzy są po prostu bliżej Niego. Będąc już, tak jak wśród uczniów, byli ludzie bliżej Niego. I na przykład, posłuchajcie, były tłumy, tak? Które chodziły za Panem Jezusem. Były tłumy. I co w tych tłumach się działo? Tam ludzie widzieli uzdrowienia. Były uzdrowienia, były uzdrowienia. Ludzie widzieli cuda z rozmnożeniem chlebów, słuchali słowa Pana Jezusa, widzieli ludzi, z których wychodziły demony, to były takie normalne rzeczy, prawda? Ale słuchajcie, oprócz tego było jeszcze uczniów, miał jeszcze szczególną ilość uczniów, tak? Na przykład 72 rozesłał, chyba jeszcze nawet więcej tam gdzieś napisane, 140 jest, ale 72 uczniów, których rozesłał. Oprócz 72, których rozesłał, miał 12 apostołów. To już była węższe grono. Tylko z nimi siedział przy tej wieczerzy ostatniej, paschalnej, tak? Ale kochani, ale wśród tych 12 miał tylko z kolei 3, którzy weszli z nim na górę przemienienia. To był Piotr, Jakub i Jan, tak? Tylko oni weszli na tą górę. I chciałbym na chwilę, zanim przejdziemy do tamtego wersetu z Ewangelii Jana, chciałbym na chwilę. 17 rozdział Ewangelii Mateusza. Po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra, Jakuba i Jana, brata jego, prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce. A szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nimi rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty. Dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on to jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos obłoku. Ten jest Syn umiłowany, którego sobie podobałem. Jego słuchajcie. Gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus, dotknął się ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Podniósłszy oczy swego, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. Więc kochani, zobaczcie, jakie to było miejsce. To było szczególne miejsce Bożej obecności. To było szczególne miejsce, gdzie tylko w tym miejscu oni mieli objawienie, kim naprawdę jest Jezus. Czytaliśmy ostatnio w środę, dzisiaj do tego wrócimy, że Pan Jezus mówi, że kto mnie miłuje, ten ma moje przykazania, ja go miłuję, Ojciec mój, i objawię mu samego siebie. Zobaczcie, to jest miejsce, gdzie było objawienie, kim jest Jezus. Ojciec powiedział, to jest Syn umiłowany Jego, słuchajcie. Ale słuchajcie, co więcej, to było szczególne miejsce Bożej obecności, że ci uczniowie chcieli to zatrzymać. Rozumiecie, że to nie było takie coś, tylko chcieli, oni chcieli, żeby to zatrzymać. My czasami też mamy takie miejsca, czy chwile Bożej obecności, że chcielibyśmy, żeby się nie kończyło na przykład nabożeństwo. Albo chcielibyśmy, żeby się nie kończyło jakaś modlitwa, że szkoda na przykład to przerywać, dlatego że no coś tam ktoś wejdzie, będzie i to gdzieś tam to. I co oni powiedzieli? Panie, dobrze nam tu być, postawimy trzy namioty, tak? To było takie wspaniałe miejsce, ale chcę zwrócić uwagę na waszą rzecz. Zobaczcie, w tym miejscu Bożej obecności nie było tłumów, tam nie było tłumów, tak? Nie było tam uzdrowień, nie było tam dziesiątek uzdrowień, nie widać było demonów, które by tam wychodziły, czy jakiś zobaczyć chlebów, czy tam różnych rzeczy. Coś wam powiem. Tamte rzeczy, czyli uzdrowienia, uwolnienia od demonów, czy jakieś inne rzeczy, mogli zobaczyć nawet ludzie niewierzący. Taka jest prawda. Te rzeczy, bo niektórzy ludzie się bardzo tym fascynują, że o, uzdrowi, no to są wspaniałe rzeczy. Niektórzy mi tam linki czasami posyłają, zobacz tam, gdzieś tam coś było, że gdzieś tam jakieś, prawda, i takie te manifestacje. Ale wiecie co, tutaj tych rzeczy nie było, ale to był szczególny rodzaj relacji. I chcę wam coś powiedzieć, tam było tylko trzech, oni byli umiłowani. I ci ludzie mieli szczególną relację z Jezusem. Na przykład Jan, czytamy, że to był ten, który był wsparty o piersi Jezusa. Był blisko z Jezusem. Z kolei Piotr też był człowiekiem szczególnym. I jest takie pytanie, które Pan Jezus zadał mu w Ewangelii Jana 21:15. Może tego nie szukajmy, albo zapamiętajmy, kiedy już po swoim zmartwychwstaniu, Piotrze, miłujesz mnie więcej niż ci? To było pytanie. Pierwsze pytanie było, czy miłujesz mnie więcej niż ci? Nie tak po prostu, czy mnie miłujesz. Więcej niż ci. Tam było jeszcze kilku uczniów. Więcej. To jest ciekawe pytanie. To była szczególna relacja. I kochani, teraz do tego właśnie wiersza dojdziemy. Jana 14:21. Kto ma przykazanie moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec. I ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. I kochani, ja wierzę, że Pan Jezus odpowiada jeszcze większą miłością na miłość, którą ktoś go jeszcze bardziej miłuje. Pan Jezus mówi, że jeśli kto mnie miłuje, ma przykazania i miłuje mnie, tego będzie miłował Ojciec, ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. To jest coś więcej niż tylko zwykła społeczność. I ma przykazania moje. I można zapytać, jakie przykazania? Właśnie można zapytać. Ktoś mówi, no co mam tam? Nie kraść. Wielu ludzi mówi, ja tego nie zrobiłem. I kochani, i dalej Biblia tłumaczy samą siebie. I właśnie ten 15 rozdział o tym mówi. Chcielibyśmy przeczytać, kochani, ten 15 rozdział. Andrzej, jeden wiersz, a my przeczytamy od 1 do 14 wiersza. Żebym nie opowiadał o Biblii, tylko ją przeczytał. 15 rozdział Jana. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynić będziecie, co wam przykazuję. I już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Tyle Słowa Bożego. Za chwilę, kochani, pokażę wam, że Bóg coś przygotował na to dzisiejsze nabożeństwo. Za chwilę chciałbym wam, każdemu z was, coś dać. Czy wiecie, co to jest?
Patek.
Patek, tak. Ale co to za patek jest?
Winogrona.
Winogrona. To i nawet na tym są jeszcze owoce. Ja nie jestem, słuchajcie, winogrodnikiem, ale wczoraj miałem taką pracę, że musiałem... Taściowa i żona postanowiły, no i tak trzeba było, żeby z naszej komórki usunąć winogrona, które oplotły tą komórkę, tam już były zarosły, gniły. Zacząłem to, dużo pół dnia mi zeszło, żeby to wszystko posiatać. I okazuje się, że kiedy nie przycinamy tego, to owoce są takie nie nadające się do spożycia, tak jak ostatnio żeśmy tydzień temu mówił nawet Artur Sorowski, jeżeli byliście, on też nie wiedział właściwie o tym wszystkim. I żeby winogrono wydawało owoc, musi być przycinane. Wczoraj zostawiliśmy tylko taki malutką gałąź. I to ciekawe, że Pan Jezus mówi na temat właśnie tego. Mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, ojciec mój winogrodnikiem. On jest krzewem winnym, ojciec jest winogrodnikiem. Każda latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. Ktoś, kto nie wydaje owoców w Chrystusie, latoroślami jesteśmy my. To jest część latorośli. Ten patyk, o którym mówisz, to jest część latorośli. To były winogrona. Na tym rosły. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, by wydawała obfitszy owoc. Na czym polega to oczyszczanie? Dalej przeczytam. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Czyli Słowo Boże jest tym, co oczyszcza. To jest, słuchajcie, jak sekator. Miałem taki sekator bardzo silny, którym te można rzeczy można odcinać. I żeby winorośl wydawała owoce, musi być naprawdę bardzo dużo odcięte. Pomyślcie, ile musi być odcięte z naszego życia, żebyśmy mogli owoce wydawać. Słowo Boże jest jak ten sekator, który nie wydaje nam się, że to są dobre rzeczy, ale Słowo Boże mówi, odcina to. I słuchajcie, Pan Jezus mówi, trwajcie we mnie i was. Było to czytane, ja jestem krzewem winnym, wielotoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele, wiele owoców. No takie owoce, mówię, to już są takie końcówki. Wiele owoców. Ale dalej jest napisane, kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta ratolość. Takie zbierają, wrzucają w ogień, gdzie płoną. I kochani, zobaczcie, każdy z was ma w ręku jakieś takie zeschniętą ratolość. Mam do was pytanie. Czy to ten patyk od razu się urodził jako suchy? A co z nim było? Kiedyś przez niego płynął sok, prawda? Płynął kiedyś przez niego sok. Teraz, prawda, jak chcecie, możecie sobie wziąć na pamiątkę ten patyczek. Możecie spalić w piecu. Możecie sobie wziąć, żeby na pamiątkę tego dzisiejszego kazania. Ale czasami ludzie zadają pytanie, na przykład o kimś, kto przestał służyć Bogu, że ten człowiek może w ogóle nie znał Boga, on nigdy, może nigdy nie był nawrócony, czy człowiek był w ogóle nawrócony, ta osoba, która dzisiaj już nie przychodzi. Ale Słowo Boże mówi dla mnie coś innego, że są otorośle, przez które przepływał Duch Święty, przez które przepływało Boże Słowo, ale kiedy przestało płynąć, to po prostu potem już to tylko kwestia czasu, kiedy to uschnie i będzie się nadawało do pieca. To tak samo wczoraj było tam, kiedy żeśmy to odcinali. Pewne ratolośle zostały już podcięte. Wydawało się im, że jeszcze są zielone, ale to już kwestia czasu, kiedy one zaczęły po prostu już schnąć. A więc nie zadajesz pytania, czy a może tego patyczka w ogóle nie ma, może go nigdy nie było. Nie. Przez ten patyczek kiedyś płynął sok winny, płynęły soki, ale dzisiaj już nie płynie. Bracie i siostro, nie bądź takim patyczkiem. Niech zawsze bądź wszczepiony w Boże Słowo, bądź wszczepiony w Jezusa Chrystusa, aby przynosić Boże owoce. I kochani, dalej, zobaczcie, ale Pan Jezus mówi ciekawą rzecz, że jeśli we mnie trwać będziecie, to co mówił Andrzej, i słowa moje w was trwać będą, czyli będzie ten sok płynął, tak? Sok Ducha Świętego i Słowo, czyli będziecie we mnie, to proście o cokolwiek stanie się wam. Czyli to On naprawdę uczyni. Czyli to nie patyczek przecież nie robi sam z siebie tych winogron. To soki gdzieś tam wypływają z ziemi, my nawet nie wiemy jak. Biologia niby tam mówi, prawda, że tam coś tam się dzieje, że mikroelementy, ale no... Żaden uczony nie zrobi takiego patyczka, żeby z niego zepłynęły soki. Tylko Bóg to czyni, że tam z całej ziemi ciągną soki i są te owoce. Jeśli my będziemy podłączeni do Boga, będziemy mieli z nim społeczność, to te owoce będą, my nie wiemy jak. Ale zobaczcie, jest napisane dalej. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie. Czyli przez te owoce Ojciec jest uwielbiony. Ale kochani, to jest cudowne, bo jest napisane, że jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Znowu jest mowa o miłości. Jak ja przestrzegałem przykazań Ojca i trwam w miłości Jego. To jest najwspanialsze teraz, do czego dochodzimy. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i radość wasza była zupełna. Wiecie, po co to zostało powiedziane? Aby radość Jezusa była w nas i Jego radość była zupełna. Bracia i siostry, Jezus nie chce smutnego kościoła. Nie chce, żebyśmy byli smutni. Żeby Jego słowo, Jego radość nas była. Niech ta gałązka nam o tym przypomina, że my nie jesteśmy przeznaczeni, abyśmy byli tą zeschłą roślą, aby przez nas płynęła obecność Jezusa, Jego słowo. I dalej było pytanie, jakie to przykazanie w końcu? O jakie przykazanie Pan Jezus mówi? Kto ma moje przykazania? Miłuje mnie, to będzie u niego miłował Ojciec i jakie przykazania ciągle pytałem. No i mówi tutaj, takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Zobaczcie, Pan Jezus nie wymienia dekalogu, nie wymienia zakonu, nie mówi o różnych rzeczach, o wiesz, takie rzeczy musi zrobić, takie, pamiętaj, byś był idealny, ale mówi, aby się nawzajem miłować. Ja, bracia i siostry, powiem, że można cały zakon zachować, można być sprawiedliwym we wszystkim, ale jeśli mimo tego człowiek nie wykonuje tego przykazania o miłości, to obawiam się, że nie będzie miał tej prawdziwej relacji z Bogiem i relacji z Jezusem Chrystusem. Pan Jezus właśnie o tym przykazaniu mówił do Żydów, o tym przykazaniu mówił do uczniów. Słuchajcie, to jest ciekawe, że ludzie, o których mówiliśmy, że jak dalej mówi nawet, że jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli będziecie czynić, co wam przykazuję. Nie wszyscy ludzie, wśród ludzi nawet zbawionych, wierzących, mogą być przyjaciółmi Jezusa. Tylko ci, którzy mają z Nim bliską relację. Pan Jezus wprowadza gradację. Niektórzy są sługami, niektórzy są po prostu Jego... Ludzie są Jego ludzie, ale niektórzy są przyjaciółmi. Ale zobaczcie, że tymi przyjaciółmi byli ludzie, którzy wcale nie byli idealni. Na przykład Piotr czy Jan to nie byli idealni ludzie. Piotr, który zaparł się Pana Jezusa, tak? To nie był idealny człowiek. To miał wszystko poukładane, ale coś w nim było, co Panu Jezusowi się podobało. Chyba najlepszym przykładem jest król Dawid, którego Bóg szukał i znalazł, mówi, znalazłem męża według serca mego, mówi o Dawidzie. Czy Dawid był idealny? W żadnym wypadku nie. Bardzo wiele, dużo błędów popełnił, złamał wiele przykazań, na jego rękach była krew. Krew nie tylko Uriasza, człowieka, którego postępnie zamordował, tylko cudzołóstwo, ale jednak było coś w nim, co się Bogu podobało. Bóg nie akceptował tych rzeczy, które Dawid zrobił. Poniósł za nie konsekwencje, ale miał serce, które było szczere wobec Boga, które szukało go, które go uwielbiało. Nie będziemy teraz tego czytać, ale jest taki fragment, kiedy sprowadzano skrzynię przymierza, która symbolizowała Bożą obecność, to Dawid jako jedyny, będąc królem, odział się w krótką tunikę i skarbiał z całej siły przed Panem. On się nie wstydził, nie patrzył, co ludzie powiedzą. Nawet jego własna żona nie zgardziła, Michał. Czytamy, że jego własna żona, wyglądając przez okno, zgardziła nim w swoim sercu, że z kim ty jesteś, tak się obnażasz przy jakichś swoich tam służebnicach. O, wzgardzą tobą. Tak, twój majestat żeś porzucił. Co ty zrobiłeś? On mówi, to bardziej mówi chyba, ty mną gardzisz. Taki był właśnie król Dawid. I czytamy, że Bóg szukał go. Że Bóg po prostu znalazłem męża według serca mego. Te same Ewangelie Jana. Wróćmy na chwilę do jeszcze parę rozdziałów, tak pod koniec. Czwarty rozdział, kiedy Pan Jezus rozmawia z Samarytanką, to ona od 20 wiersza zwraca rozmowę z Panem Jezusem w taką stronę. Zaczyna pytać Go na temat oddawania czci Bogu właśnie. Mówił tak. Panie, ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Tak było w Samarii, że Żydzi tylko w Jerozolimie oddawali cześć Bogu. Samarytanie na pewnej górze, czego zakon właściwie zabraniał. Wy czcicie to, czego nie znacie. A rzekł Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Zobaczcie, Słowo Boże mówi, że Bóg szuka prawdziwych czcicieli. Bóg znalazł Dawida. Zastanówmy się chwilę. Bóg szuka. Czy Bóg coś zgubił?
Nie.
Nie. Czy jest jakaś rzecz, o której Bóg nie wie?
Nie.
Nie. Pewnie, że nie. Czy Bóg nie jest wszędzie obecny? Jest wszędzie obecny. Jest obecny tutaj, jest obecny wszędzie. On przez sobą wszystko wypełnia. A jednak szuka. To nie chodzi o jego niewiedzę, że on nie wie, ale on patrzy na człowieka. Patrzy na człowieka. tym sensie właśnie szuka ludzi, którzy by mu prawdziwie cześć oddawali. Co to znaczy prawdziwych czcicieli? To znaczy, że są i ludzie, którzy w niewłaściwy sposób są nieprawdziwi czciciele. Gdzie są prawdziwi czciciele, to są i nieprawdziwi czciciele. I powiem szczerze, że wczoraj będąc na tym dachu, tam gdzie te winogrona ciąłem, to mi się aż no, niedobrze mi się robiło, kiedy słuchałem tych wszystkich zawodzeń za dusze zmarłych czy innych i gdzieś tam jeszcze wplecione czasami imię Jezus. To jest straszne. To jest fałszywe oddawanie czci Bogu. Ludzie często, zauważcie, ludzie lubią coś czcić. Tak? Coś czcić. Lubią, nawet myślą, że czczą Boga. Wielu ludzi, żeby ich potępiać, myślą, że czczą Boga w jakiś sposób, że są obrazy i że w ten sposób czczą Boga. Ja znowu powtórzę, bo to jest dla mnie okropne. W Lublinie, kiedy widziałem obraz Jana Pawła II, który gdzieś tam w katedrze i jeszcze tego nie było parę lat temu, ludzie przed nim klękają, oddają mu cześć, jest to okropne. Ludzie myślą, że czczą tą osobę, może Boga, może jeszcze coś. To jest, chcą, żeby było coś podniosłego, ale Bóg szuka prawdziwych czcicieli, którzy będą mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. I to jest ciekawe, bo Bóg mówi, że to, co ludzie zwyniosły obrzydliwością, jest przed Bogiem. I zobaczcie, że Bóg chociaż zaplanował wszystko przed wiekami, to jednak szuka ludzi. I chcę wam powiedzieć, że chcę, żebyście to uzmysłowili, że ta bardzo Boża obecność w naszym życiu zależy od nas, od tego, co robimy, jak czcimy Boga. To nie jest to, że Bóg to zaplanował i nic nie zrobimy. Tak, w piątek zastanawiali się na spotkaniu, że trochę mówiliśmy o takim planowaniu. Bóg wszystko wie, wiedział, co będzie i wie, co się zdarzy, ale od twojej i mojej decyzji, postawy zależy, czy Bóg nas znajdzie, czy będziemy tym kimś szczególnym dla Boga, czy będziemy tym szczególnym czcicielem. Ja chcę, żeby Bóg mnie znalazł. Czy chcę, żeby Bóg ciebie znalazł jako prawdziwego czciciela? O, to jest ten Andrzej, ten prawdziwy czciciel, ta Jola, która naprawdę cześć Bogu oddaje. O, to jest ta Małgosia, która naprawdę czci Boga w duchu. O, to jest ta Grażynka, która czci Boga naprawdę. I tak dalej. O, to jest ten Rafał, tak. On wie, jak czcić Boga. O, to jest Weroniczka, która wie, jak się czci Boga, wie, jak mu się oddaje chwałę. W duchu i w prawdzie. Bóg jest duchem. W duchu i w prawdzie. Wiecie, Słowo Boże mówi, że Duch Święty, On przyjdzie, On mnie uwielbi, mówi Pan Jezus. Duch Święty uwielbia Jezusa. Jak można dawać cześć Bogu w duchu, nie będąc pełnym ducha? Jak ta gałązka może urodzić owoce, jeśli przed nią sok nie będzie płynął? Potrzebujemy Ducha Świętego, żeby wydawać owoce, żeby czcić Boga, drodzy bracia i siostry. I zobaczcie, Andrzej w piątek czytał o czymś takim jak Ewangelia Wieczna, na czym polega. Ja przeczytam ten werset, to jest bardzo ciekawe. Objawienie Jana 14:6. Tam jest napisane: widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom. I mówił głosem donośnym: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. To może tyle. Czyli Ewangelia wieczna polega na tym, żeby Boga się trzeba bać i oddawać Mu chwałę, czyli oddawać Mu cześć. To jest coś, co się należy, co jest coś, co jest normalne. Czyli Bóg szuka prawdziwych czcicieli. I kochanie, chcę się tym podzielić. Co prawda żona mówi, nie mów o tym, ale ja powiem o tym.
Ja nie mówiłam.
Chcę powiedzieć o muzyce gospel. Takie...
A nie, dzisiaj to
żartujemy. Po prostu, kochanie, ja lubię muzykę gospel. I ostatnio dzięki takim, jak mówimy, dzięki takim urządzeniom, jak teraz internet, można znaleźć sobie pewne rzeczy. Ale co mnie w tym urzeka, chcę wam powiedzieć. Wiecie, nie sam rodzaj muzyki, nie sama jakaś tam piosenka. Zachęcam was do obejrzenia, jest to różne filmy. Jest coś niesamowitego, że jest to takie nabożeństwo. widać jakieś tam starsze osoby, przychodzą w niedzielę czy tam gdzieś ubrane w specjalne stroje, w togi. Często kobiety są w specjalnych jakichś białych strojach, białe chusteczki nakładają. Ja nie mówię, że tak musi być, ale ci ludzie ubierają się tak, będziemy czcić Boga, przychodzą wcześniej, będziemy specjalnie czcić Boga. Ubierają najlepsze stroje, jakie mają, czy jakieś specjalne tam rzeczy. I kiedy rozpoczyna się ten śpiew, jakaś tam pieśń wolna, tam jest oczywiście cały zespół, to widać jak na każdej twarzy widać po prostu to celebrowanie. Nie, że ktoś tam stoi, no kiedy to się skończy, no raz. O, skończyło się. Widać po prostu przejęcie każdą cząstką ciała. Wystarczy zobaczyć jakąś śpiewaczkę nawet, która tam śpiewa, która po prostu okazuje się, że każda komórka oddaje chwałę Bogu. Ja wiem, że może my tutaj z Europy Wschodniej, Polacy, nie jesteśmy tacy, ale ja czasami widzę zaangażowanie ludzi w takie zwykłe rozmowy, gdzie ludzie potrafią tam swoje racje udowadniać, w ogóle w rzeczach nieistotnych. Ale kiedy jest oddawanie chwały Bogu, to już ci ludzie tacy są mało aktywni, bym powiedział. Zmieńmy nasze nastawienie. Ja wierzę dlatego, że Bóg kocha ten rodzaj oddawania Mu chwały. To nie chodzi o czarnych czy muzykę gospel. Chciałbym was zarazić, bracia i siostry, zachęcić do takiego celebrowania, że tak, niedziela to jest to miejsce, to jest ten czas, będziemy oddawać chwałę Bogu, będą najlepsze pieśni, będziemy się rozkoszować Jezusem, będziemy długo śpiewać, będziemy najlepiej śpiewać, włożymy najlepsze ubranie. Tu pomodlimy się, żeby był jak najlepiej, żeby Boża obecność wypełniła to miejsce. Amen?
Amen.
Niech tak będzie. Słuchajcie, Bóg, zobaczmy w Biblii, że Bóg wcale nie był zainteresowany wielkimi tłumami, że nie tam była ta Jego obecność, jak wspomniałem. Tam, gdzie było tych trzech uczniów, była ta największa obecność. To tam było to objawienie. Owszem, tłumy tam miały uzdrowienie, miały wygnanie demonów, były rozmnożenie chlebów, ale nie tam było to miejsce, gdzie oni mówili. Nie chcieli tych namiotów rozkładać tam, gdzie chleb był rozmnażany. Nie chcieli tych namiotów rozkładać tam, gdzie jakieś demony były wyganiane z kogoś. Czy nawet gdzie ludzie sparaliżowani wstawali z tego. Ale tam, gdzie było to uwielbienie, gdzie była chwała. I słuchajcie, znowu powiem, wczoraj wieczorem oglądałem właśnie taki fragment jakiegoś koncertu czy nabożeństwa, na którym siedziały Sisters Barrett. Jak ktoś oglądał film Muzyka Gospel, Muzyka Dobrej Nowiny, kiedyś puszczałem ten film, stary film, to one tam uczestniczyły. To były takie trzy murzynki, które w takim tercecie wspaniałym śpiewały. Jedna była żoną pastora gdzieś tam w Chicago czy Los Angeles. No, mniejsza z tym. Ja zobaczyłem wczoraj na wideo po latach te siostry. Po latach, które uwielbiały, śpiewały piosenkę. No nie piosenkę. Yes, Jesus Loves. I tak, Jezus kocha, bo Biblia mi o tym mówi. Słuchajcie, takie proste słowa. I przez pół godziny. Tak, Jezus mnie kocha, tak, bo Biblia mi o tym mówi. I się fascynują tym, że Jezus mnie kocha przez pół godziny. I zachęca ludzi. Tak, Jezus mnie kocha. I oni to odpowiadają. Czy to jest coś złego? To jest tak wspaniałe, żeby się przez pół godziny rozkoszować tym, że Jezus mnie kocha. I Jezus mówi, o tak, tam są ci prawdziwi czciciele, tak, tam przyjdę, tam odpocznę na tym miejscu, a tam się aż chce być. Ale słuchajcie, było coś ciekawego, kiedy spojrzałem na te siostry, bo to było już po niepewnym czasie. Widziałem je kiedyś tam sprzed 20 może lat, a teraz one już były, twarze były takie same płomienne, śpiewały tak samo płomiennie, tak samo ludzi zachęcały do uwielbienia, takie same, a może jeszcze szersze uśmiechy. No trochę starsze były. Ja się patrzę, one siedzą trzy, a nagle się patrzę, a w środku, bo na trzech krzesłach tak siedziały, w środku ta jedna najcięższa siedzi na wózku inwalidzkim. Ta najcięższa była na wózku inwalidzkim, nie mogła chodzić. A czy myślicie, że mniej uwielbiała Boga? Nie. Jeszcze bardziej, chyba jeszcze bardziej zachęcała, jeszcze bardziej śpiewała. Głos był tak samo mocny. Takie same emocje były na jej twarzy. To mnie fascynuje, chcę wam powiedzieć. To dla mnie jest to miejsce, które jest szczególne. I chciałbym prosić was, bracia i siostry, by to miejsce było takim szczególnym miejscem. Nawet jeśli przyjdzie złożony jakąś chorobą, może ciało będzie umierało, obumierało, mówię. Dlaczego nie oddać Bogu chwały? Czy Jezus mniej kocha nas wtedy? On kocha nas tak samo. Kochani, chciałbym was do tego tak, nas do tego samego zachęcić. Mówię, to jest właśnie to oddawanie chwały. Nie jakieś tam spóźnianie się na nabożeństwa i myślenie, no jak nie będę raz, może dwa na nabożeństwa, może trzy, czy ja jeszcze jestem chrześcijaninem. Zapomnijmy o czymś tak. Zostawmy to ludziom letnim, kochani. Zostawmy to ludziom letnim. To nie jest dzisiaj czas. To jest słowo do ludzi wierzącym. Możemy wtedy mówić, że przeczytać sobie słowo, że o, tam gdzie dwóch albo trzech jest, tam Bóg jest pośród nas, prawda? W sposób letni oddawać Bogu chwałę. Ale nie oszukujmy się, tak samo jak Bóg jest na ulicy. Ale ja chcę tej Bożej obecności, kochani, gdzie było tych trzech. Czy chcecie tego samego? By Bóg objawił się wam, by Jezus się wam objawił ze swoją miłością, by pokazał, kim On naprawdę jest. Kochani, i będę kończył. Mam nadzieję, że zachęciłem was do tego, byście uwierzyli, że to od nas zależy. Jednym słowem Biblia mówi, to od was zależy, czy Bóg może okazać nam przychylność. Księga Joela mówi. Nie dawanie Bogu jakichś ochłapów, tylko najlepsze rzeczy jest napisane. Może tym zresztą wersetem miałem go zamiar przeczytać, ale zakończymy i będziemy się za chwilę modlić. Od nas zależy. To nie jest to, że zostało to zaplanowane i Bóg mówi, nie, tego tym człowiekiem. Otóż teraz starajcie się przebłagać Boga, Malachiasz mówi. Od was to zależy, czy może okazać wam przychylność. Od was to zależy. Napisane jest, że Bóg nawet we śnie obdarza umiłowanego swego. Czy chciałbyś być tym umiłowanym? Czy ja chciałbym być tym umiłowanym? Chciałbym więcej. I kochani, za chwilę będziemy się modlić. Czy chcesz, by Bóg ciebie znalazł? Czy chcesz, by Bóg ciebie objawił? I ja wierzę, że Duch Święty chce każdemu z nas dzisiaj postawić pytanie, to samo, które Pan Jezus postawił Piotrowi. Czy miłujesz mnie więcej niż ci inni? Albo czy chcesz mnie miłować więcej niż ci inni, którzy są naokoło ciebie? Czy chcesz? Amen. Powstańmy, bracia i siostry.
Hallelujah, pray.
Panie, uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię na królu. Chcemy Cię wywyższać tego dzisiejszego dnia. Panie, jesteś cudownym Bogiem, cudownym królem, cudownym zbawicielem.